Liczbę też po tych dwóch godzinach, raz ze Starego Testamentu, raz z Nowego, ale poruszaliśmy się w płaszczyznach przede wszystkim nauki moralnej. Ja chciałbym, żebyśmy w tej godzinie troszkę poruszyli się w innej płaszczyźnie. Bardzo często mówimy o sprawach moralnych, które są dla nas ważne, ale również nasz ruch wyrósł z pewnego spojrzenia proroczego i bardzo często również interesujemy się sprawami proroczymi. Bracia, coś się dzieje, to bardzo często pytają się, bracia, co o tym ty sądzisz? Myślą niektórzy, że na każde wydarzenie, które się dzieje na świecie, to jest jakieś proroctwo. Tak dokładnie nie jest, ale proroctwa mówią o pewnych sprawach i z wielu wydarzeń możemy odczytywać kierunek tego, co się dzieje. Proroctwa mówią o pewnych kierunkach i proroctwa podają też pewne reguły wydarzeń. Nie zawsze to jest o tym proroctwo, ale proroctwo mówi, jak tak się będzie działo, to to się mniej więcej stanie. Zresztą my również jako chrześcijanie wyrastamy z ruchu, który mówił, wyrósł na proroctwach dotyczących czasach końca i często bardzo bracia pragną wiedzieć, w którym miejscu są, dokąd zmierzają i najczęstsze jest pytanie, jak daleko jeszcze i ile jeszcze lat, kiedy to będzie. Na to pytanie braterstwo czasami jest trudno odpowiedzieć i różne osoby określają to miejsce i określają ten czas. Zresztą ja powiem tak, że niektórzy biorą po długości odcinka, jak daleko jeszcze, ile mamy jeszcze lat. Nie zawsze braterstwo jest to skuteczna metoda, bo to tak jak ja bym wyjechając z domu założył, że do was mam 340 km, przejechał 340 km, stanął i powiedział to tu. No, może to jest dobra metoda, ale wystarczy, że będzie jeden objazd i troszeczkę inaczej i już się zmienia. A w planie Bożym bardzo często zdarzają się objazdy, także metoda niekiedy wyznaczania przez długość trwania odcinku jest czasami bywa zawodna, ale Pan Jezus dał jeszcze jedną metodę, że patrzcie po znakach, patrzcie po tym, co się dzieje. Zresztą ja Wam nie chcę dodawać jakichś znaków, ja Wam powiem dla mnie, jakie znaki niektóre są, które zauważyłem. Nie wiem, czy dla Was będą to znaki. Są znaki drogowe, ale są też znaki takie, gdy jedziemy, to jakieś drzewo, jakaś reklama i my często takimi znakami się kierujemy. I Biblia też nam daje takie znaki i każdy z nas inne znaki zauważa. Niemniej jednak one wskazują nam przebieg czasu. Tyle tytułem wstępu. A teraz, bracie, chciałem Wam przeczytać jeden ciekawy werset. Proroctwo Ezechiela, 13 rozdział, a werset 5. Od 4. Izraelu, prorocy twoi są jako liści na puszczy. Nie wstępują na przerwane miejsca, ani grodzicie płotu około domu izraelskiego, żeby się mógł ostać w bitwie w dzień pański. Zresztą ten werset mówi nam o tym, jaki ma być stan narodu izraelskiego, kiedy? W dzień pański. Czyli wydaje nam się, że o tym dniu, dzień pański jest taką charakterystyczną, wymienianą w bardzo wielu proroctwach takim okresem czasu, w którym koncentrują się pewne wydarzenia okresu końca. Cały ten rozdział 13 jest bardzo ciekawy, gdyż mówi o bardzo ciekawym zjawisku, również który kojarzymy z dniem pańskim. Ja może, braterstwo, Wam przeczytam cały ten fragment. Widzą marność i wierzbę kłamliwą. Powiadają, Pan mówi, choć ich Pan nie posłał. I cieszą lud mój, aby tylko utwierdził słowo swe. I dalej. Przetoż werset 8. Przetoż tak mówi panujący Pan. Ponieważ mówicie marność, a widzicie kłamstwo, przetoż oto ja jestem przeciwko Wam, mówi panujący Pan. I dalej czytamy werset 10. Przeto mówię, że w błąd wprowadzili lud mój, mówiąc, pokój, choć nie było pokoju. Jeden zaiste zbudował ścianę glinianą, drudzy ją tynkowali wapnem nieczynionym. Mówże do tych, którzy ją tynkują wapnem nieczynionym. Upadnie to, przyjdzie deszcz gwałtowny, a wy kamienie gradowe spadniecie i wiatr wichrowaty rozwalił. A oto, gdy upadnie ona ściana i zaliwa mnie rzeką, gdzie jest ono tynkowanie, któreście tynkowali? Przeto tak mówi panujący Pan. Rozwalę ją, mówi wiatrem wichrowatym w zapalczywości mojej i deszcz gwałtowny w popędliwości mojej przyjdzie, a kamienie gradowe ją w rozgniewaniu moim na zniszczenie jej. Bo obalę tę ścianę, któreście potynkowali wapnem nieczynionym, a zrówna ją z ziemią. Także odkryty będzie grunt jej i upadnie. I skażeni będziecie w pośrodku jej, a dowiecie się, że ja Pan. Gdy wykonam popędliwość moją nad tą ścianą, nad tymi, którzy ją tynkowali wapnem nieczynionym, rzekę do was. Nie masz już onej ściany, nie masz i tych, którzy ją tynkowali. To jest proroków izraelskich, którzy prorokują o Jerozolimie i ogłaszają mu widzenie pokoju, choć nie masz pokoju, mówi panujący Pan. Kiedy to się działo? Kiedy było wypowiedziane to proroctwo i jakiego czasu dotyczyło? Gdy miał przyjść król Nabuchodonozor, gdy miała być zdobyta Jerozolima, gdy królestwo judzkie było w stanie agonii, że zbliżał się jego koniec i prorocy Jeremiasz i Ezechiel o tym mówili, byli fałszywi prorocy, którzy mówili, nie, nie przyjdzie to na ten naród, będzie pokój, będzie się wam dobrze działo. A Pan Bóg mówi, że ci prorocy fałszywie mówią i że oni coś budują, jakąś budowlę, mur, tynkują go, a to wszystko nie da się stać. I faktycznie tak się stało, jak mówił prorok Ezechiel. Chociaż inni prorocy mówili o pokoju, to Jeremiasz, prorok, mówił, że nie będzie pokoju, ale będzie co? Wojna. Przyjdzie na Nabuchodonozor, zdobędzie to miasto. Ale nikt temu nie chciał wierzyć. Takie było wypełnienie tego proroctwa. Ale to by wszystko było bardzo ładnie i że to proroctwo już jest wypełnione, że możemy powiedzieć o nim jako o wypełnionym proroctwie, gdyby nie to sformułowanie z wersetu 5, że tak, żeby Izrael mógł się ostać w dzień pański. A przecież wtedy, gdy Jerozolima została zniszczona, to nie był akurat ten dzień pański, o którym my mówimy. I jeszcze, braterstwo, możemy to skojarzyć z jednym wersetem z Nowego Testamentu, który powszechnie znamy i cytujemy, że w on czas będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Tu też jest mowa, że ktoś mówi o czym? O pokoju. To są charakterystyczne elementy, które mogą nam to proroctwo również podobną sytuację umiejscowiać w czasach końca. Lecz, ale to jest jeszcze ciekawe sformułowanie. Biada tym prorokom głupim, że nie wstępujecie na przerwane miejsca, ani grodzicie płotu około domu izraelskiego. Nie wstępujecie, gdy jest jakieś miejsce przerwane, chyba można się domyśleć na murach, to wy tam nie wstępujecie i nie ratujecie i nie grodzicie płotu koło domu izraelskiego. Wynikałoby z tego, że koło domu izraelskiego należy grodzić płot. Co to, braterstwo, za płot? Jakieś dziwne sformułowanie, do którego się prorok Ezechiel odwołuje. Prorok Ezechiel odwołuje się zapewne do innego proroctwa, które było powszechnie znane w owym okresie, to jest proroctwo Izajasza, piąty rozdział tego proroctwa, który właśnie o takiej sytuacji wspomina. Jest to znane proroctwo pod nazwą proroctwa o winnicy. Zaśpiewam teraz miłemu memu piosenkę miłego mego o winnicy mojej. Jest to taka przypowieść o winnicy, jednak nie o winnicę zwykłą tu chodzi. Winnicę ma mój miły na pagórku urodzajny, którą ogrodził i wyrwał z niej kamienie, a nasadził ją macicami wybornymi i zbudował wieżę pośrodku niej, także mi trasę postanowił w niej, a czekał, aby wydała grona, a ona zrodziła płonne wino. A tak obywatele jerozolemscy i mężowie judzcy, proszę, rozsądźcie teraz między mną i między winnicą moją. Cóż dalej czynić było winnicy mojej, czego mi jej nie uczynił? Gdym czekał, aby wydała grona, czemu zrodziła płonne wino? A przecież to poznajmie wam, co ja uczynię winnicy mojej. Rozbiorę płod jej, a będzie spustoszona, rozwalę ogrodzenie jej, a będzie podeptana. I uczynię ją pustą, nie będzie obrzezywana ani okopywana, ale porośnie ostem i cierniem. Obłokom też przykażę, aby na niej więcej liczby nie spuszczały. Takie dziwna przypowieść, która jednak została wytłumaczona. W wersecie 7. Winnicą zaiste Pana zastępów jest dom izraelski, a mąż judzki szczepieniem rozkosznym. Oczekiwał sądu, a oto ciśnienie. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. Czyli to prosto było wypowiedziane dużo wcześniej, ale pokazało, co jest to winnicą, co jest jej płotem, że ona ma pewne swoje urządzenia, które czuwają, żeby winnica mogła prawidłowo działać. Czyli mamy, że winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. I to jest stwierdzenie nie nasze, ale stwierdzenie proroka Izajasza. Także możemy się oprzeć to jako werset, który tłumaczy nam tą przypowieść, że winnicą jest dom izraelski. Ta winnica została nasadzona przez kogo? Przez naszego Pana Boga. Specjalnie on wybrał, pisze, że wybrał miejsce dla tej winnicy, czyli wybrał pagórek urodzajny. Gdybyśmy jeszcze mieli wątpliwości, to podobny opis jest w psalmie 80 i on nam jakby tłumaczy to, co jest w proroctwie Izajasza. Psalm 80. Psalm 80 i werset od wersetu 9. Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł, wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją. Czyli kogo Pan Bóg z Egiptu przeniósł? No naród izraelski. Przeniósł z Egiptu i co? I on wsadził. I dalej pisze. Uprzątnąłeś dla niej i sprawiłeś, że się rozkrzewiła i napełniła ziemię. Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry. Rozpuściła latorośle swe aż do morza i aż do rzeki gałązki swe. Czyli, że Pan Bóg na pewnym miejscu zasadził winną macicę. I stała się to miejsce stało się jego winnicą. Ale dalej pisze tak. Wszędzieś wtedy rozwalił płot winnicy, tak, że ją szarpią wszyscy, którzy mimo drogą idą. Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spadł ją. O Boże zastępów, nawróć się proszę, spojrzyj z nieba i obacz, a nawiedź tę winnicę, winną macicę. Ta winnica, która szczepiła prawica twoja i latorożki, które sobie wzmocniłeś, spalona jest ogniem i wyrąbana. Czyli, braterstwo, widzimy z tego taki obraz, który się nam wyłania. Że Pan Bóg sprowadził naród izraelski do ziemi, którą wybrał i ten obraz jest pokazany, jakoby Pan Bóg przyniósł winne latorośle, posadził je i stworzył winnicę. I ta winnica, żeby funkcjonowała, to miała następujące urządzenia. Miała pewne ogrodzenie, miała w pośrodku wieżę i prasę, która w niej była i to była cała winnica, czyli ogrodnik, czyli ten, który ją nasadził, to zbudował wszystko, żeby ta winnica co robiła? Przynosiła owoce. Ale okazało się, że ta winnica wszystko, co było jej potrzebne, miała, ale owoców nie było. I teraz, braterstwo, jednym z elementów tego wyposażenia winnicy był płot. I płot jaki miał, co to było? Co to był za płot? No było to jakieś odgrodzenie od tego, co jest na zewnątrz. No więc wiecie, dlaczego ludzie stawiają płoty? No żeby ktoś nie wszedł i nie czynił szkody. W winnicach różnie to wyglądało. Albo to był płot po prostu z kamienia. Jak zbierano kamienie na winnicy, no to układano w jedno miejsce i tworzył się taki kamienny murek. Albo też sadzono jakieś takie ostre krzewy, które stanowiły płot. W każdym razie była to bariera, która uniemożliwiała może nie ludziom, ale szczególnie zwierzętom, żeby się nie dostawały. Ten psalm mówi, że jak ten płot został zniszczony, to dziki zwierz wchodził i winnicę co robił? I winnicę niszczył. Braterstwo, i teraz chyba możemy zrozumieć to, co mówi prorok Ezechiel do proroków, że wy dlaczego nie wstępujecie w przerwane miejsca i dlaczego nie grodzicie płotu koło domu izraelskiego. Bez problemu. No, czy chodziło to o jakieś literalne umocnienia? Czy naród izraelski miał jakiś płot wokoło siebie literalny? No, proszę?
Do nauki Słowa Bożego.
No, ale nie chodziło to o jakąś konstrukcję kamienną, fizyczną, bo takiej konstrukcji nie było. Co prawda każde miasto było ogrodzone jakimś tam murem i to stanowiło pewną barierę, ale cała winnica jako całość w historii nie mamy zanotowane, żeby była ogrodzona jakimś systemem umocnień. Nawet w czasach Pana Jezusa, gdy Rzymianie tą ziemię opanowali, oni też nie budowali tam czegoś takiego jak płot, mur, czy takiej konstrukcji, chociaż Rzymianom raz się zdarzyło, że taką konstrukcję mur Hadriana wybudowali w Wielkiej Brytanii, ale tam na terenie Palestyny oni bronili poprzez system fortress, system jakichś takich ośrodków, gdzie garnizony były, natomiast nie stawiali żadnej konstrukcji, która ziemnej, czy jakiejś innej, która miała odgrodzić Palestynę od... Chociaż Palestyna była wówczas granicą imperium, leżała na granicach imperium. Czyli w historii nigdy czegoś takiego nie było. Brat tu słusznie zauważa, że płot musimy rozumieć w sensie duchowym, w sensie konstrukcji, która nie była fizyczną, niematerialną, niemniej jednak miała zapobiegać przeciwko temu, żeby ktoś z zewnątrz nie dostał się i nie niszczył winnicy.
Prawo Boże.
Bracia mówią, że tutaj jest prawo Boże. Może nie tyle nawet samo prawo Boże, ja bym powiedział, co przestrzeganie prawa Bożego było płotem. Bo prawo Boże, jak czytamy ten rozdział, czy inne rozdziały, to znaczy, kiedy była możliwość, kiedy to się działo, że Izraelici byli pozbawieni płotu?
Kiedy grzeszyli.
Czyli kiedy przestawali wykonywać prawo Boże, to Pan Bóg w Księdze Sędziów jest to zdefiniowane, że jak dobrze robili, to Pan Bóg im dawał sędziego i on ich wyzwalał. A jak źle, to przychodził na nich wróg. Czyli w psalmie jest napisane, że płot został zburzony i wtedy dziki zwierz mógł wejść. To nie znaczy, że Pan Bóg zburzył prawo. Tylko płot się wtedy rozwalał, wtedy się psuł, kiedy Izraelici tego prawa nie przestrzegali. Czyli przestrzeganie prawa Bożego było takim płotem, który gwarantował, że naród był bezpieczny. Czyli nie wojsko,
czyli posłuszeństwo.
Posłuszeństwo. Posłuszeństwo Bożemu prawu stanowiło pewien płot, stanowiło gwarancję, że mogli bezpiecznie mieszkać. I tak jak jeden psalmista w jednym psalmie powiedział, nie w psalmie, w przypowieści chyba, że nie w koniach, nie w wozach, ale w czym mamy zaufanie mieć?
W
Panu zastępów. Czyli nie w pewnych środkach fizycznej obrony, czyli w armii, albo tu w przypadku tym literalnym, w przypadku winnicy to był literalnym płocie, ale w Panu Bogu. A wtedy możemy mieć w Panu Bogu nadzieję, jeżeli przestrzegamy Jego prawa. Jeżeli Izraelici byli posłuszni, to Pan Bóg ich bronił. Bez to, ale naczelnym celem winnicy było przynoszenie owoców. I jak winnica nie przynosiła owocu, no to Pan Bóg takiej winnicy nie chciał i wtedy płot był niepotrzebny. A owoców, co miało być owocem tej winnicy? Wino. Miały być jakieś winne grona, które w plasie były przerabiane. Gdy popatrzymy na te sytuacje, które było w proroctwie Izajasza i w proroctwie Ezechiela, to winnica nie przynosiła owocu i została spustoszona za czasów króla Nabuchodonozora. Król Nabuchodonozor przyszedł i spustoszył winnicę. Ale winnica później się odrodziła. Znowu Izrael przyszedł z niewoli babilońskiej i znowu winnica powstawała, gdzie mamy pewność tego faktu. Ano w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale, który nam może nam sugerować, że w tym czasie, gdy Pan Jezus był na ziemi, taka winnica istniała. Czyli tamta winnica, która została zniszczona przez Nabuchodonozora, znowu została odbudowana. Czytamy 21 rozdział, a 33 werset. Drugiego podobieństwa słuchajcie. Człowiek niektóry był gospodarzem. Nasadził winnicę i płotem ją ogrodził. Zresztą, tu nie ma dwóch zdań, to jest wyraźnie nawiązanie Pana Jezusa do Izajasza 5 rozdziału, że był człowiek, który miał winnicę i ogrodził ją płotem. Dla każdego Żyda to było jasne. I wkopał w niej prasę i zbudował wieżę. I najął ją winiarzom i odjechał precz. Tu jest zmiana. Tu pisze, że ta winnica jakby jest troszeczkę rozszerzona. Ta winnica została najęta winiarzom. A gdy się przybliżył czas odbierania pożytków, posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby odebrali pożytki jej. Ale winiarze, pojmawszy sługi jego, jednego ubili, drugiego zabili, a drugiego ukamienowali. Wesło, kim byli ci słudzy, którzy przyszli zbierać pożytki winnicy? Jednego ubili, drugiego zabili, a drugiego co? Ukamienowali. No, słuchając nawet słów Pana Jezusa, to możemy od razu zdefiniować, że byli to prorocy, którzy byli posyłani do winnicy. A zaś ją posłał inszych sług, więcej niż pierwszy, i także im to uczynili. Pan Jezus im kiedyś powiedział, że patrząc na groby proroków, że to przecież wasi ojcowie pozabijali tych proroków i wy sami świadectwo tego dajecie. A na ostatek posłał do nich syna swego, mówiąc: będą się wstydzić na syna mego. Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli między sobą: ten ci jest dziedzic, pójdźmy, zabijmy go, a trzymamy dziedzictwo jego. Tego jeszcze nie rozumieli, bo ta przypowieść była wypowiedziana przed śmiercią naszego Pana, ale on przecież był tym synem właściciela. I jego mieli winiarze co zrobić? Zabić. Wtedy porwawszy go, wyrzucili precz z winnicy i zabili. Czyli Pan Jezus mówi, że w jego czasach ta winnica była, że on przyszedł do tej winnicy. I znowu możemy powiedzieć, że tą winnicą to był naród izraelski, bo Pan Jezus douczył, powiedział: na drogę pogan, co? Nie zachodźcie, ale idźcie do kogo? Do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Czyli Pan Jezus przyszedł do kogo? Do winnicy. Przyszedł do winnicy, czyli ona wtedy była i wtedy musiał być też, jak była winnica, to musiał być wokół niej i płot. Ale kontekst jest tego, że ta winnica, ponieważ syna zabili, wtedy pan winnicy przyjdzie i cóż uczynionym winiarzom? Rzekli mu: złe potraci, a winnicę najmie inszym winiarzom, któremu będą oddawać pożytki. Faktycznie winiarze z winnicy zostali wyrzuceni. Żydzi zostali fizycznie usunięci z winnicy, czyli z miejsca, na którym rosła winnica. Po roku 70, a później po 145, oni po prostu fizycznie zostali z winnicy usunięci. I braterstwo, no powiedzmy nawet, można by sądzić, że winnica w swoich granicach przestała istnieć. Bo żyli stamtąd, z tego pagórka urodzajnego, o którym mówi zarówno psalm, jak i prorok Izajasz, przestało się tam to wszystko dziać. Przestali żyć, przestali i nawet owoce nie mieli jak przynosić. Winnica została zniszczona, płot rozwalony. Ale braterstwo, wiedząc, że winnica to jest symbolem narodu izraelskiego, to my z kolei z innych proroctw wiemy, że przy końcu czasów naród izraelski miał zostać zgromadzony na swoje miejsce, do swojego kraju i tam miał żyć. Czyli winnica znowu miała co zrobić? Miała zacząć funkcjonować. Winnica znowu miała rosnąć. I braterstwo, zgromadzenie narodu izraelskiego na swojej ziemi jest dowodem, że winnica zaczyna, że winnica funkcjonuje. Że winnica rośnie. Bo jeżeli naród izraelski jest nie po całym świecie, jak był kiedyś, ale tam się z Egiptu wyrwałem i zasadziłem ją. A teraz znowu z całego świata wyrwał Pan Bóg i zasadził winnicę z powrotem tam, gdzie miała rosnąć, czyli w ziemi izraelskiej. W prorocie Ezechiela to jest opisane, że w 37 rozdziale, 12 werset. Wtedy rzeczę do nich, tak mówi panujący wam, Pan, oto ja wezmę synów izraelskich spośrodku tych narodów, do których się zeszli i zgromadzę ich zewsząd i przywiodę ich do ziemi ich. I uczynię ich narodem jednym w ziemi na górach izraelskich i będzie król jeden nad tymi wszystkimi. Czyli, że winnica, przychodzi czas, że winnica znowu zaczyna funkcjonować na tym miejscu, gdzie ona rosła. Czyli wniosek, że gospodarz zaczyna się nią interesować i będzie oczekiwał, że ta winnica przyniesie co? Pożytek. I teraz, braterstwo, no możemy budować obraz o tych słowach z proroctwa Ezechiela. Że w ostateczne dni ta winnica ma się ostać w bitwie. Co robić, żeby mógł się Izrael ostać w dzień pański? Tam była rada do proroków, że co? Stańcie na miejscach przerwanych i grodźcie płot około domu izraelskiego. Taka miała być rola prawdziwych proroków, że prawdziwi prorocy mieli mówić, że trzeba płot, który nam jest potrzebny, trzeba gronić. A co tym płotem powiedzieliśmy są? Przestrzeganie prawa Bożego. Co robili fałszywi prorocy? Fałszywi prorocy budowali ściany. I później tą ścianę tynkowali i mówiąc pokój, choć nie ma pokoju. Teraz wypadałoby się zastanowić, jak to jest dzisiaj. I tutaj wśród badaczy, którzy interesują się Izraelem, są różne myśli i scenariusze, jak i co się tam stanie. To, co wam powiedziałem, to jest opisane w Biblii i teraz, a to, co teraz będziemy mówili, to jest jakiś mój komentarz dla tego, który ja widzę, a nie zawsze to może być tak, jak może braterstwo to mogą widzieć inaczej. Tak chciałbym to oddzielić. Winnica, w każdym razie, możemy przypuszczać, że Pan Bóg zaczął się winnicą opiekować, ponieważ widzimy, że są tam, że rośnie. Bo winnicą jest naród izraelski. I teraz, braterstwo, czy winnica rozwija się, rośnie, to możemy potwierdzić, że winnica rośnie. Ale winnica ma przynosić owoc. Czy winnica teraz przynosi owoc? Zresztą i tutaj kolejne proroctwo, które nas wprowadzi ten proces, to nie jest proroctwo o winnicy, ale proroctwo z 37 rozdziału proroctwa Ezechiela, który nie jest proroctwem o winnicy, ale proroctwem o synu Kościa, który pokazuje, jak się odradza ten naród. Nie na przykładzie winnicy, ale na podstawie kości, które najpierw się gromadzą, później je żyły porastają, a później dopiero, gdy to się, ten organizm zaczyna być już cielesnym, to wchodzi do niego duch. Czyli jest jakby w winnicy ten proces jakby inaczej przebiega, że pierw się sadzi winnicę, później ona rośnie, a później ma przychodzić owoc. Czyli 37 rozdział opisuje ten proces, ale pokazując ciało człowieka. Natomiast braterstwo, rozdział 38 pokazuje, co dzieje się potem. I teraz, braterstwo, powstaje pytanie, w którym miejscu naród izraelski jest dzisiaj. W którym miejscu tego proroctwa my jesteśmy. Zastanawiając się nad proroctwem Izraela, kości chyba zostały zgromadzone. Wydaje się, że te ciało zaczęło porastać, te kości. Ale chyba jesteśmy jeszcze zgodni, że nie ma tam jeszcze ducha. A teraz winnicy, żeby ona przynosiła owoc, to musi być płot. Płot to przestrzeganie prawa Bożego. Jak będzie przestrzeganie prawa Bożego, będzie płot. A jak będzie przestrzeganie prawa Bożego, to jak będzie płot, to będą również i owoce, bo nikt tego nie będzie niszczył. Czyli wydaje nam się, że jeszcze naród izraelski nie jest na etapie, który może przynosić owoce. Ale jak długo? Ktoś powie, ile lat? Tego braterstwu nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast podam wam moje spojrzenie na tą sprawę. Gdy naród izraelski dostanie ducha, będzie miał ducha, czyli zakończy się 37 rozdział proroctwa Ezechiela, to pisze, że uczynił z nimi przymierze pokoju, przymierze nowe, czyli zaczną przynosić owoce. Czyli winnica wyda owoc. I wtedy braterstwo, po tym fakcie, jest opisany rozdział 38. Rozdział 38, który mówi, że na ziemię izraelską przyciągnie kto? Gog, Skrajny, Magog. Ja tu nie będę dywagował, kim jest Gog, Skrajny, Magog, ale w każdym razie on przyciągnie z Persami, Murzynami i Putyjczykami. Persowie to braterstwo wiedzą, jaki to kraj, to jest Persja. Proszę? Iran? Tamte kraje w tym regionie. Putyjczycy to Libia. Te kraje, Gomer jeszcze ma przykład, ale nie definiujmy tego. To nie jest akurat w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze jest, że ten Gog zostanie jakby siłą nawet przyciągnięty. Przyciągnięty będzie po to, żeby zostać... Po co przyjdzie Gog na to słowo? Powiedzcie. Po co ma przyjść Gog na naród izraelski? No, bractwo, tak tam pisze, że pytają go się, tak mówi panujący pan, może dalej. Sedan i Dedan i kupcy morscy, wszystkie lwięta rzeką do ciebie. I zali ty na branie łupów idziesz, i zali na rozkwycenie korzyści zebrałeś pułki twoje, abyś wybrał srebro i złoto i zabrał dobytek i majątności, ażebyś zebrał łup wielki. Ale bractwo, czy to jest celem? To nie Gog sam z siebie przyszedł, ale do Pan Bóg go tam zaciągnął. Pisze, że Pan Bóg wziął węzidło i go zaciągnął. Jaki jest cel Pana Boga, że zaciągnął Boga do Izraela? Na pewno nie po to, żeby się Gog wzbogacił. Gog chce się wzbogacić i to jest jego celem. Natomiast Pan Bóg, cel Pana Boga jest całkiem inny. Pan Bóg mówi, że On go przyciągnął, że jak zaczniecie czytać to rozdział braterstwo, to cel Pana Boga jest taki, żeby go przyciągnął na ziemię izraelską, a tam ja się będę z tobą sądził. Przypadniesz na lud mój izraelski jako obłok, abyś okrył tę ziemię. W ostatnie dni przywiodę cię do ziemi mojej, aby mnie poznały narody, gdy będę poświęcony w tobie przed oczyma ich. Czyli Pan Bóg ściąga Goga po to, żeby pokazać wszystkim narodom, że jest wielkim Bogiem. Wszakże w on dzień, którego przyciągnie Gog na ziemię izraelską, mówi panujący Pan, wzruszy się gniew mój w popędliwości mojej, a w gorliwości mojej, w ogniu gniewu mego mówić będę, że dnia onego będzie wielki rozruch w ziemi izraelskiej. I co się w Bratysku wtedy stanie? Bo przywołam przeciwko niemu po wszystkich górach moich miecz, mówi panujący Pan. Miecz każdego obróci się na brata jego. Czyli co się stanie z Gogiem? Kto będzie walczył z Gogiem?
Sam z sobą.
Sam z sobą. Słuszna uwaga, że Gog będzie sam z sobą walczył. I dalej. I będę się z nim sądził morem i krwią, a deszcz gwałtowny, grad kamienny, ogień i siarka spuszczę na wojska jego, na wiele narodów, które z nim będą. I pokażę się wielmożnym, i poświęcę się i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów i dowiedzą się, że ja Pan. Czy bratestwo w tym opisie jest jedno sformułowanie, że naród izraelski będzie walczył z Bogiem? Nie ma takiego sformułowania. Czyli wniosek z tego, że to nie Żydzi będą walczyć z Bogiem, ale kto będzie walczył z Bogiem? Pan Bóg. Bo Gog między sobą, jak będzie walczył, to jest bratestwo, nic innego, my to nazywamy inaczej w nazewnictwie badaczy, to jest anarchia. Że po prostu jeden walczy z drugim. W wojsku, jak jeden walczy z drugim, to jest anarchia, bo żołnierze mają walczyć z wrogiem. A jak między sobą, to jest anarchia. Czyli wśród wojsk Goga zapanuje anarchia, a jeszcze dodatkowo Pan Bóg im mur, jakaś zaraza, jakieś inne nieszczęścia na nich sprowadzi. A naród izraelski opisany jest, co będzie robił w 39 rozdziale, że oni tylko przez 7 miesięcy będą zbierać to, co zostanie z tych walki. Czyli pisze, że 7 miesięcy nie będą musiał drzewa zbierać, bo tyle będzie, że można będą palić sobie, będą mogli przez 7 miesięcy drzewem. Tyle będzie tam tego uzbrojenia. No ale bratestwo, czyli wniosek taki, że gdy naciera go, to wtedy Izrael jest broniony przez kogo? Przez Pana Boga. Bratestwo, jeszcze gdy czytamy o tym, kiedy nadciągnie Gog, to czytamy takie sformułowanie. Co Gog mówi? I rzeczesz, wtargnę do ziemi, w której są wsi, przypadnę na spokojnych i bezpiecznie mieszkających, na wszystkich, którzy mieszkają bez muru, a bez zawór i bram nie mają. Abym wziął łupy, a rozchwycił korzyści, abym obrócił rękę swoją na spustoszone miejsca, już znowu osadzone. Czyli coś, co było kiedyś spustoszone, miało być osadzone i Gog mówi, ja tam przyjdę, bo oni nie mają, wcześniej jeszcze, że po wielu dniach nawiedzony będziesz, werset 8, w ostateczne dni przyciągniesz na lud uwolniony od miecza. Czyli przyciągniesz i napadniesz na kogo? Na silnie uzbrojony i od kraj? Na ufortyfikowane linie obronne? Nie. Przyjdziesz i napadniesz na tych, którzy nie mają miecza, nie mają murów i nie mają bram ani zawór. Na takich będzie napadał Gog. I teraz to pytanie się nasuwa. Czy taki dzisiaj jest naród izraelski? Proszę? No dobrze. Czyli owocu jeszcze nie widzimy, czyli jeszcze nie czas, ale... To jest jeden, ale czy naród izraelski jest teraz bez miecza, bez muru, bez bram i bez zawór? Nie, bratysław, różnie to prostu, ja też sami różnie rozumiałem i takie też mnie myśli, niektórzy bracia to w wykładach mówili, że bezpieczne mieszkanie narodu izraelskiego to znaczy, że teraz Pan Bóg ich broni, no bo mają swoją armię i oni bronią się i to nie jest ich zasługa, ale to jest zasługa Pana Boga. Na pewno tak. No, brat tu daje, że armia jest murem, ale tu pisze bez miecza, a to by miecz był murem armią, no to się raczej nie zgadza. Dlaczego bratestwo o tym mówię? Że są znaki bez miecza. Widzimy, że broni czego, ale broni to im nie brakuje. Jak teraz trochę zużyli, to czytałem gdzieś w raporcie 7 miliardów na wykonanie uzbrojenia. Czyli na pewno miecze mają. Zawory i bramy? A mur? Budują! Jeżeli my widzimy, no, stąd jeszcze wniosek, że nie czas na przyjście Goga i nie czas jeszcze, gdy naród izraelski zacznie przynosić owoce. Bratwo, dlaczego o tym wam mówię? Dlatego, że ten mur bardzo często mówiliśmy i to zdefiniowaliśmy go słusznie, że to jest opieka Boża.
Przestrzeganie prawa.
Przestrzeganie prawa, które daje opiekę Bożą. O, może tak. Natomiast no, dzisiaj z tym może jest... Może nie jest tak źle, ale nie jest tak dobrze, jak być powinno. Naród izraelski, bratwo, jednak pewne w porównaniu z innymi narodami przestrzega tego prawa więcej. I to braterstwo, to można udowodnić, że my na naród izraelski patrzymy całkiem inaczej jak na inne narody, tak jak na nas ludzie patrzą, całkowicie jak na innych ludzi. Jak wy powiecie przekleństwo, to w całym zakładzie będą wiedzieli, że wyście przeklinali, natomiast inni co drugie słowo i tego nikomu nie radzi. Tak samo jest dzisiaj z narodem izraelskim. I dlatego może te grzechy ich są bardziej widoczne. Może w porównaniu z innymi narodami, to oni są i tak lepsi, ale to, co robią, to jest nie tak jeszcze, jak sobie życzy Pan Bóg. I bractwo, jest jedna ciekawa, dla mnie taki znak, którego ja oczekuję. W historii świata niewiele było murów, które miały odgrodzić dany kraj od drugiego. Najwcześniej taki mur wybudowali Chińczycy. Wybudowali wielki chiński mur, który do dzisiaj go widać. Pewną czas pełnił swoją rolę, ale no, faktycznie tej roli nie wypełnił. Później, za czasów rzymskich, był mur Hadriana. I następnym takim murem, który miał ogrodzić jakiś rejon, to był mur berliński. W Berlinie. Dzisiaj, bractwo, z tego muru to pozostały 2 metry. I tylko fragmencik taki, żeby wiedzieć. Dzisiaj już tego muru nie ma. Zdawało się ludziom, że on będzie skutecznie odgradzał jeden świat od drugiego. Pełnił swoją rolę przez jakiś okres czasu, ale się okazało, że taki mur nie jest w stanie na dłuższą metę czegoś zatrzymać. W tej chwili, bractwo, powstał 4. mur taki na świecie, czyli w Izraelu. Władze Izraela doszły do wniosku, że żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, nie wiem, oni chyba też znają proroctwa, tam też jest, żeby ogrodzić winnicę. Nigdy w historii czegoś takiego nie było wcześniej w narodzie izraelskim, żeby cały kraj odgrodzić murem. Chociaż przyznacie, że w dawnych czasach to jakieś znaczenie obronne by miało. Dzisiaj powstała, i to jest bractwo, mur, albo niektórzy mówią płot, albo bariera bezpieczeństwa. To dokładnie tak jak z winnicą, że tam nie zawsze był mur, niekiedy były jakieś zasieki z kolcy. I dzisiaj tak samo, to bariera elektroniczna, naszpikowana kamerami i kawałek płotu wysokości 10 metrów, dość cienkiego, który miał odgrodzić, że z karabinu nie można było na drugą stronę strzelać. I twórcą tego muru, gdy zaczęto go budować, no wydawało się, że są w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwo i faktycznie od wybudowania, chociaż jeszcze mur nie jest skończony, jakby ilość zamachów zdecydowanie spadła. I jak podawali statystyki, to po wybudowaniu muru ilość tam 10 napadów terrorystycznych, ilość ta drastycznie zmalała do 1 na miesiąc chyba, czy nawet rzadziej. Czyli wydawało się, że to jest bardzo dobra metoda. No, bractwo, ostatnie miesiące pokazują, że mur jest bardzo dobry, gdy z kamieniem palestyńczyk idzie albo z kałasznikowem, ale jak zaczyna strzelać rakietą, to taki mur troszeczkę no, nie zagradza. I nic co? Zapewni bezpieczeństwo taki mur, jak strzelają rakietą? Czyli się okazało, że no, ta bariera troszeczkę swojego zadania nie spełnia i nie jest w stanie zapewnić narodowi izraelskiemu bezpieczeństwa. No tak, bracie, ale ta bariera powstanie. Jeżeli byśmy dzisiaj powiedzieli, że ktoś napada na Izrael, to oni mają i miecze, i mur postawili, który myślą, że im zapewni bezpieczeństwo. A tu jest powiedziane, że go kiedy dopiero nadciągnie? Kiedy będą bez miecza, bez bram i bez muru. Jeżeli jakiś mur wybudowali, to tam podobne jakby sugestia jest w tym prorocie, że wy budujecie mur, ci prorocy fałszywi to budują mur, tynkują go, a ja mówię go co? Rozwalę. Ja myślę, bratestwo, że ten mur nie ma w tej chwili istotnej znaczenia, znaczy zapewnienia bezpieczeństwa całego państwa. Być może jakieś rejony zabezpiecza, ale, bractwo, być może ten mur jest po to był budowany, żeby był dla nas znakiem. Tak jak zburzenie muru berlińskiego było dla nas znakiem, że skończyła się pewna epoka, być może dla nas zburzenie, jak zaczną ten mur w Izraelu burzyć, to będzie dla nas pewnym znakiem, że coś się tam, co? Że coś się dzieje, że coś się zmieniło. I ja, bractwo, ja bym upatrywał dla siebie, prywatnie, takiego znaku, że jak zaczną ten mur burzyć, to trzeba się dokładnie przypatrywać, bo widocznie zbliża się czas. Jak jeszcze do tego by podpisali jakiś układ, że zredukowali siły zbrojne, to będzie to znak, że jest blisko wypełnienie proroka, proroctwa Ezechiela. Bo tam jest powiedziane, bez muru, bez zamku, bez bramy. I powiedz, bratestwo, to jest niemożliwe w tej chwili, żeby ten mur, co? Żeby oni się rozbroili, że to jest w ogóle niemożliwe. Bratestwo, ja widziałem mur berliński z drugiej strony, od strony Berlina Zachodniego. I wtedy, 20, to było na konwencji Willingen. I wtedy, bratestwo, każdemu trzeźwo myślącemu człowiekowi wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby ten mur przestał istnieć. Dzisiaj, powiedziałem wam, został tylko kawałek i linia na chodniku. Po 20 latach. Także nie mówmy, że coś jest niemożliwe, że jak ten mur mógł być zniszczony, to i ten drugi, i tam w Izraelu może się to inaczej stać. Warunek jest taki, że muszą przyjść prorocy, którzy będą głosić Izraelowi, muszą przyjść ludzie, którzy ogłoszą w Izraelu pewne rzeczy i Izrael zmieni swoje postępowanie. Z tego, co teraz widzimy, to się dzieje jeszcze bardzo, bardzo powoli. Pewne wiadomości do nas docierają, że są tam Żydzi mesjańscy, że są tam ludzie, którzy uwierzyli w Chrystusa, którzy usiłują coś zmienić, którzy usiłują coś robić, ale w tej chwili, wczoraj czytałem na internecie, zamierza się w Knesecie wprowadzić ostre przepisy, które będą zabraniać konwersji wyznania w Izraelu. W tej chwili to jest trudne, ale mają wejść przepisy, tak przynajmniej przeczytałem, które zabronią Żydom przechodzić na chrześcijaństwo, chrześcijanom na muzułmanizm i odwrotnie, że nie można zmieniać w Izraelu religii. Ja nie wiem, czy to przejdzie, ale takie są projekty. To braterstwo o czym świadczy. Nie wprowadza się takich przepisów, jeżeli nie ma problemu. Wiecie, że nie wprowadza się przepisów, żeby nie pić alkoholu, jak wszyscy są abstynenci. Wprowadza się wtedy, jeżeli jest problem. Czyli stąd dla mnie jest sygnał, że w Izraelu jest pewien problem z przechodzeniem, zmianą wyznania wśród Żydów, bo nie myślę, żeby się bali, że muzułmanie będą przechodzić na wiarę żydowską albo na chrześcijaństwo. Tego się chyba nie boją, to nie jest ich obawa, wręcz by się chyba cieszyli. Natomiast chyba jest problem, że Żydzi zmieniają religię i dlatego takie prawo się usiłuje wprowadzić, co jest dla nas również pewnym sygnałem. Ale braterstwo, myślę, że to każe nam z pewnym jakimś takim patrzeć z perspektywą na to, co się dzieje w Izraelu, że jeszcze jednak kilka rzeczy musi się stać, aby oni doszli do wniosku, że po prostu że muszą się rozbroić i że muszą zmienić pewien swój stosunek, aby móc przynosić owoce. Zresztą jest bardzo ciekawe, że nie tylko my w ten sposób patrzymy na to, co się dzieje w tym rejonie świata. Ja 2 tygodnie temu kupiłem takie czasopismo, się nazywa Newsweek, i tam był wywiad z profesorem Brzezińskim, który, gdy zapytano go o sytuację w Iraku i stosunek do Izraela, powiedział słowa, no, które ja kiedyś czytałem w gazecie, ale nie sądziłem, że tak poważni politycy również mają ten pogląd. Że w Stanach Zjednoczonych jest dość popularny wśród dużej części społeczeństwa, szczególnie prawicy, pogląd, że żyjemy w czasach ostatecznych i że to, co się dzieje w Izraelu, to jest przygotowaniem do walki z siłami zła i z antychrystem. I że taki pogląd ma również prezydent Bush. Że uważają, że jest siły antychrysta, przychodzą i będą właśnie walczyć w Izraelu. No bratestwo, to jest bardzo, bardzo ciekawe, że polityk tej miary, co profesor Brzeziński mówi, że taki jest pogląd i takie są motywacje nawet rządu Stanów Zjednoczonych. No może nieoficjalne, ale poglądy jednak polityków i prawicy w dużej mierze sprzyjają, że takie działania w Izraelu może Stany Zjednoczone mogą prowadzić. Ja nie myślę, że to jest tak naprawdę, że być może oni w jakiś sposób kierują tą polityką i kierują tak, że usprawiedliwiają swoje działania. Niemniej jednak zrozumienie tego, że żyjemy w czasach obecnych również jest nie tylko wśród nas, badaczy Pisma Świętego, ale również wśród ludzi, wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, że tak wierzą, że żyjemy w czasach ostatecznych i że jest to czas, gdy te wydarzenia będą się dziać i one się będą dziać właśnie w Izraelu. I tak też musimy na to z tej perspektywy również spojrzeć. Myślę, że to też nas utwierdza, że my nie jesteśmy odosobnieni tylko w tym punkcie widzenia, że również inni chrześcijanie, czytając Biblię i patrząc na to, co się tam dzieje, widzą, że są to czasy ostateczne. Jest to braterstwo bardzo ciekawe i dlatego ja traktuję to jako pewien jeden ze znaków, który powinien nam dać coś do myślenia. Jeszcze 10 lat temu nie budowali muru i mogliśmy również symbolicznie to tylko tłumaczyć. Ale zobaczmy, że oprócz symbolu to jeszcze oni pokazali coś rzeczywistego. Wybudowali mur, a proroctwo mówi, że muru nie będzie, czyli musi zostać literalnie zburzony. Dla mnie jest to taki malutki znak, który pokazuje na pewne jednak wypełnianie się boskiego planu. A braterstwo, tak jeszcze przeczytam wam ciekawe proroctwo. Nie wiem, czy izraelscy strategzy też czytają proroctwa, ale w obliczu tego, co się dzieje, to proroctwo jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I właśnie zastanawiam, czy szef sztabu armii izraelskiej czytał to proroctwo, Zachariasza. Ciekawie jest sformułowane. Akurat tak wczoraj na nie natrafiłem. 9 rozdział. Bo sobie Tyr obronę zbudował i nazbierał srebra jako prochu, a złota jako błota po ulicach. Oto Pan go wpędzi, a wyrazi w morze siłę jego, a stamtąd ognia pożarty będzie. Co widząc Aszkalon, ulęknie się, także Gaza wielce żałośnie będzie, Akron, przeto, że je zawstydziła nadzieja ich. I zginie król Gazy, a Aszkalon nie będzie osadzony. I będzie mieszkał Benkart w Azocie i tak wykorzenił pychę Filistyńczyków. I odejmę krew każdego od ust jego i obrzydliwości jego od zębów jego. Zostawiony też będzie i on Bogu naszemu, aby był jako książę w Judzie, a Akron jako Jebuzejczycy. Taka zasada, że jak Tyr jest niszczony, to Gaza ma się bać. Nie wiem, czy chcieli zastosować tę Bożą zasadę, ale dokładnie jakby tak scenariusz wojny był, żeby zniszczyć Tyr, to przecież Liban, a Gaza to jest przecież, wiemy, gdzie jest Gaza. Ja nie myślę, żeby ta wojna to było to proroctwo o tej wojnie, ale tu pewna Boża zasada, że jak jest Tyr jest zniszczony, to Gaza się ulęka, boi się. Może to strategzy izraelscy chcieli wykorzystać, ale braterstwo, jest w tych wersetach jedna ciekawa rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę, że my często mówimy, że Arabowie to zostaną wytraceni, wyrzuceni, a to proroctwo mówi, że ci z Gazy, z Akronu i tam z Gazy, to niektórzy zostaną i będą jako książęta w Judzie, czyli ten werset nie mówi, że zostaną zniszczeni, wyrzuceni gdzieś tam albo pozabijani, ale że ulękną się i Akron będzie jako tylko muszą odjąć krew swoich ust, czyli krew z ust, czyli bałwochwalstwo, i wtedy wystawiony będzie i on Bogu naszemu, aby był jako książę w Judzie. Czyli ten werset może nam sugerować, że część tych ludzi się zmieni. Ja nie wiem jak, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale jest pokazane
Jakub i Ezaw.
To jest drugi obraz, Jakuba i Ezawa. I to jest bardzo ciekawe, że my w największych wrogach uważamy właśnie Palestyńczyków dla Żydów, a proroctwa nie zawsze tak dokładnie mówią. Proroctwa mówią o Persach, a Palestyńczycy to obrażą się, jakbyśmy nazwali ich Persami. Proroctwa mówią o narodzie z północy, natomiast tu te dwa narody to Jakub i Ezaw. Także na pewno część te wersety sugerują, że kiedyś na tym terenie zapanuje pokój. Nam dzisiaj my nie jesteśmy tego sobie w stanie wyobrazić, braterstwo. Ale za naszego życia wiele rzeczy zaszło, które sobie nie byliśmy w stanie wyobrazić. Jeszcze po wojnie nikt by nie powiedział, że Polacy z Niemcami będą w lepszych stosunkach jak z wieloma innymi krajami. Tego też sobie nie będziemy w stanie wyobrazić, a tak jest. Także być może i to się tam zmieni. Być może tam, tak jak wskazują proroctwa, zapanuje pokój i wtedy dopiero Bóg tam przyciągnie. Ale żeby to się stało, to winnica musi zacząć przynosić owoc. Wtedy winnica będzie bezpieczna, nie jak będzie miała broń, jak będzie miała płoty, jak będzie miała mury, ale wtedy, kiedy będzie płot, ale ten od Pana. Czyli jaki jest warunek? Że muszą przestrzegać Bożego, Bożego prawa.
Ujrzą, kogo przebawi.
Myślę, że tego scenariusza dokładnie no nie będziemy, bo to jest inna sprawa. Natomiast muszą, jeżeli będą przestrzegać prawa Bożego, to na pewno ujrzą tego, którego przewodni. Bo on przecież jest tym prawodawcą, który teraz ich wyswobodza. Jeżeli zaczną przestrzegać prawa, to otworzą im się oczy. I ujrzą tego, którego przewodni. Ale widzimy, że to jeszcze w tej chwili nie nastąpiło. I tego musimy oczekiwać. Być może i my mamy w tym jakąś odrobinę swojego udziału, a być może kto inny, żeby otworzyć im oczy. Bo oni muszą to zrozumieć. Tam był zarzut do proroków, że wy co mówicie, że jest pokój, jest dobrze, a nie pokazujecie prawdziwego przyczyny, że nie łatacie tego prawdziwego płodu, czyli przestrzegania Bożego prawa. I wśród Żydów już pojawiają się ruchy i już pojawiają się ludzie, którzy mówią, i ta wojna, która była, jest tego kolejnym dowodem, że żadna wojna, żadna akcja militarna tak na dłuższą metę nie jest im w stanie przynieść bezpieczeństwa. Ona tylko jakby chwilowo, na tydzień, dwa, miesiąc, pół roku to bezpieczeństwo poprawia, ale w efekcie to wszyscy przyznają, że po prostu trwałego bezpieczeństwa nie jest w stanie się osiągnąć siłą. A myślę, bratostwo, że jeszcze naród izraelski musi zrozumieć, ale to jest to trudno, zrozumiecie, że jest trudno to zrozumieć. Nam też jest trudno zrozumieć, że nie policja nam zapewnia bezpieczeństwo, nie tam kraty, nie te, tylko czy systemy alarmowe, tylko jest inna siła, która nam to zapewnia, Pan Bóg. Ale zrozummy, że naród izraelski ma do tego trudną drogę, ale Pan Bóg ich uczy, że własna siła, że nie w koniach, nie w wozach, ale w Panu zastępów jest siła. Patrzmy i przyglądajmy się, co się tam dzieje, a widzimy, że czas na boskim zegarze zbliża się do końca, chociaż on biegnie innym rytmem, niż nam się to wydaje. My byśmy chcieli, żeby to się w 2-3 latach zakończyło, ale z tego, co widzimy, to no jeszcze kilka lat, albo kilkanaście, albo więcej. Trudno to ocenić, nam zostało, ale patrzmy może nie po kilometrach, ale po znakach. Amen.